Dobry wieczór, dobry wieczór. Kto chce, niech skacze, jeśli jeszcze ma siłę o tej porze. 16 minut po godzinie 19. Anna Jaworska, witam bardzo serdecznie razem z Rafałem Polackim, który program realizuje. Wtorek, 19 listopada. Za oknami ciemności, a w studiu będą gości. Właściwie jeden gość, który zna się na sadzeniu drzew i będziemy mogli to zrobić sami w Poznaniu, zasadzić drzewo. Jeszcze się dowiemy, co powinniśmy o drzewach tak naprawdę wiedzieć i w jakich miejscach można te drzewa sadzić, bo przecież posadzenie drzewa no to chyba nie jest takie hop-siup jak posadzenie cebulki kwiatowej. Zresztą wszystkiego dowiemy się po godzinie 20, bo wtedy rozmowa z naszym gościem. O 19.30 książka, konkurs książkowy i przypomnienie o konkursie, który już w tym tygodniu się kończy, to znaczy do końca tego tygodnia macie jeszcze, moi kochani, czas, żeby zrobić pracę plastyczną, ale o tym powiem więcej za kilka minut. O pingwinie Kleofasku to książka Ireny Tuwim, do której ilustrację zrobiła pani Krystyna Michałowska. Ja już od jakiegoś czasu powtarzam o książce, która jest nagrodą w naszym konkursie plastycznym. Powtarzam i zachęcam, bo jest naprawdę wyjątkowa. Ilustratorki, ilustratorzy, motylki z okładki i smoki bez wąsów. Napisała ją pani Barbara Gawryluk, odwiedzając mieszkania poszczególnych ilustratorów i rozmawiając z nimi o czasach, kiedy tworzyli w swoich pracowniach. Było to zresztą bardzo, bardzo ciekawe. Na przykład między innymi z autorką Misia, tego Misia, który ukazywał się w czasopiśmie Miś, przyjaciel najmłodszych. W tej chwili tego czasopisma nie ma już na rynku, ale myślę, że rodzice doskonale pamiętają. Zresztą ta lektura jest właśnie po części taką lekturą dla rodziców. To na pewno będzie podróż sentymentalna w czasy ich dzieciństwa, ale oczywiście będziemy mieć też małe co nieco dla dzieci, dla autorów pracy plastycznej, ponieważ do najbliższego piątku macie jeszcze czas, żeby zrobić i wysłać pracę, która będzie waszą ilustracją do ulubionej książki, ulubionej bajki. Polecam bardzo serdecznie. Może to być praca zespołowa przy wsparciu rodziców. Oczywiście technika jest dowolna. Najważniejsze jest to, żeby ją wysłać właśnie do najbliższego piątku włącznie. No a później tę pracę zobaczymy. I zobaczymy oczywiście, dokąd powędruje nasz zestaw nagród. Radio Poznań, to jest nasz adres. Ulica Berwińskiego 5, 6765 Poznań. Koniecznie z dopiskiem z innej bajki, żeby było wiadomo, do kogo ta praca ma trafić. Dzisiaj zresztą było przemiło, kiedy mogłam przyjść do pracy, a tutaj wielka koperta, a w tej wielkiej kopercie oczywiście z dopiskiem z innej bajki praca plastyczna. Na razie nie będę mówiła, czego dotyczy, jaką techniką jest wykonana. Powiem tylko, że zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Również staranność, z jaką została przysłana. Bardzo dziękuję i czekam na kolejne. Tym bardziej, że to już no, dosłownie ostatnie momenty, żeby się zmobilizować i coś do nas przysłać. To jest ogromna przyjemność móc tę pracę od was przyjmować. No więc do piątku macie jeszcze czas.
Za siedmioma górami.
Guillermo del Toro, Cornelia Funke, Labirynt Fauna. Wydawnictwo Zysk i Spółka. Czyta Justyna Siepietowska. Zło rzadko od razu nabiera kształtu. Często na początku jest niewiele wyrazistsze od szeptu. Jest spojrzeniem, zdradą, ale potem rośnie i się zakorzenia. Nadal niewidoczne, niezauważone. Tylko baśnie nadają mu właściwy kształt. Wielkie, złe wilki, okrutni królowie, demony i diabły. Ofelia wiedziała, że człowiek, którego będzie wkrótce musiała nazwać ojcem, jest zły. Miał uśmiech cyklopa, a w jego ciemnych oczach czaiło się okrucieństwo potworów, stworzeń, o których czytała w książkach. Ale jej matka tak naprawdę nie znała tego mężczyzny. Ludzie, kiedy dorastają, często tracą umiejętność widzenia i może Carmen Cardoso nie zauważyła wilczego uśmiechu. Ponieważ kapitan Vidal był przystojny i zawsze nienagannie ubrany w galowy mundur i oficerki, a do tego nosił rękawiczki. Matka tak bardzo pragnęła ochrony, że pomyliła jego żądzę krwi z charyzmą, a brutalność wzięła za siłę. Kapitan Vidal popatrzył na swój kieszonkowy zegarek. Szkiełko szpeciła rysa, ale wskazówki na tarczy wciąż pokazywały godzinę, sugerując, że karawana się spóźnia. 15 minut, mruknął Vidal, który jak wszystkie potwory i tak jak śmierć zawsze był punktualny. Gdy w końcu dotarły do starego młyna obranego przez Vidala na kwaterę, tak jak obawiała się Carmen, były spóźnione. Kapitan nienawidził lasu. Nienawidził wszystkiego, co nie przestrzegało właściwego porządku. A drzewa zdawały się aż nazbyt chętnie ukrywać mężczyzn, których przybył tu ścigać. Mężczyzn walczących z tą samą ciemnością, której on służył i którą podziwiał. Mężczyzn, których przyjechał złamać. Och tak, nowy ojciec Ofelii uwielbiał łamać kości wszystkim tym, których uważał za słabych. Przywitał karawanę z uśmiechem, ale Ofelia dostrzegła pogardę w jego oczach, gdy witał ich na zakurzonym podwórzu, gdzie kiedyś dawno temu chłopi z okolicznych wiosek dostarczali młynarzowi zboże. Jej matka jednak uśmiechnęła się do wilka i pozwoliła mu dotknąć ciążowego brzucha. Poddała się nawet, kiedy kazał jej usiąść na wózku inwalidzkim, jakby była zepsutą lalką. Ofelia obserwowała to wszystko z tylnego siedzenia samochodu, lekceważąc perspektywę podania wilkowi ręki, tak jak poleciła jej matka. Ostatecznie jednak, ponieważ nie chciała zostawiać matki samej z tym mężczyzną, wysiadła, przyciskając do piersi swoje książki niczym tarczę wykonaną z papieru i słów. Ofelia. Wilk niemal zmiażdżył w wąskich ustach imię dziewczynki, jak gdyby ją chciał złamać, po czym zagapił się na jej wyciągniętą lewą dłoń. Druga ręka, Ofelio, pouczał ją cicho. Zapamiętaj to. Nosił czarne skórzane rękawiczki, które zaskrzypiały, kiedy zamknęły dłoń dziewczynki w uścisku równie mocnym, jak pułapka kłusownika. Potem wilk odwrócił się do Ofelii plecami, jakby już o niej zapomniał. Mercedes przywołał jakąś kobietę, która pomagała żołnierzom w rozładunku samochodów. Weź ich bagaż. Mercedes była szczupła i blada. Miała kruczo-czarne włosy i ciemne, błyszczące oczy. Ofelia pomyślała, że kobieta wygląda jak księżniczka udająca chłopską córkę. A może była czarodziejką? Choć Ofelia nie była pewna, jakiego rodzaju czarodziejką. Dobrą czy złą? Mercedes wraz z mężczyznami zaniosła walizki matki do mieszkalnej części młyna. Ofelii przyszło do głowy, że budynek wydaje się zagubiony i smutny, jak gdyby tęsknił już za czasami, kiedy mielono w nim świeże ziarno. Teraz jego pomieszczenia opanowali rojący się wokół starych kamiennych murów niczym rańcza żołnierze. Ich namioty i ciężarówki stały wszędzie, zapełniając rozległe podwórze otoczone przez stajnie, stodoły i sam młyn. Guillermo del Toro, Cornelia Funke, Labirynt Fauna, Wydawnictwo Zysk i Spółka, czytała Justyna Siepietowska.
Ja zapraszam do udziału w konkursie. Zasady są takie, że za chwilę zadaję pytanie, a wy, drodzy słuchacze, dzwonicie. Numer do studia 61 8654 654. Chciałabym, żebyście odpowiedzieli mi dzisiaj, czy w Labiryncie Fauna występuje zaginiona księżniczka. Czy występuje zaginiona księżniczka? Proszę o telefon, a dzisiaj do wygrania coś, co jest zupełnie odmienne od klimatu Labiryntu Fauna, od tej mrocznej i bardzo gęstej, jeżeli chodzi o wydarzenia, baśni, takiej baśni współczesnej. Do wygrania dzisiaj wiejskie gryzmołki, pana pierdziołki, powtarzanki, śpiewanki, rymowanki. Myślę, że będą doskonałe zarówno dla przedszkolaków, jak i dla tych dzieci, które są w podstawówce. To takie rymowanki, które są bardzo ładnie ilustrowane, ukazały się nakładem wydawnictwa Zysk i Spółka i czasami można się przy nich nieźle pochichrać. 61 8 654 654. Czekam na odpowiedź. Dobry wieczór. W spokojną, na razie spokojną, ale już lekko mroczną opowieść Labiryntu Fauna wsłuchiwała się m.in. Michalina. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jak ci się słuchało tego fragmentu dzisiejszego?
Dobrze.
A nie przestraszyłaś się? Bo jak ja słucham, to tak, wiesz, wchodzę w ten świat wyjątkowy i otwiera się moja wyobraźnia. Też masz podobnie?
Tak.
To tak właśnie jest, kiedy słucha się książek, kiedy się je czyta, jest właściwie bardzo podobnie. Michalina, powiedz, czy w Labiryncie Fauna występuje zaginiona księżniczka? Bo o to dzisiaj pytałam. Na to pytanie trzeba dzisiaj odpowiedzieć.
Wydaje mi się, że tak.
To jest dobra odpowiedź. Czuję, że strzelałaś, ale jest to strzał w dziesiątkę, więc oczywiście uznaję. A czy pamiętasz może udało ci się usłyszeć, jak ona ma na imię?
Marcelę.
Niestety nie, chociaż takie imię również się pojawiało. Ale pierwsza odpowiedź się liczy, pierwsze pytanie się liczy. Wiejskie gryzmałki pana Pierdziołki trafiają do ciebie. Mam nadzieję, że sprawi ci to przyjemność. Gratuluję. Michalinko, powiedz, jak mijam wieczór w Mosinie. Co tam porabiacie? Słyszę, że chyba tata się odzywa.
Jemy kolację.
Ach, przepraszam, to już nie przeszkadzam. Życzę wam smacznego i nie rozłączaj się jeszcze, proszę. Do wtorku w przyszłym tygodniu polecamy bardzo serdecznie. Zresztą każdorazowe relacje Piotra Świątkowskiego, kiedy wraca z tej wyprawy z darami od państwa, są niezwykle poruszające. I nie trudno sobie wyobrazić, że ludziom, którzy żyją nie aż tak bardzo daleko, powiedzmy sobie szczerze, może brakować takich podstawowych rzeczy, a czasami najłatwiej to ogarnąć zdaniem, brakuje dosłownie wszystkiego. Więc mam nadzieję, że i w tym roku możemy na państwa hojność liczyć. Wychodzimy zawsze z założenia, że ziarnko do ziarnka zbierze siemiarka. Jeszcze tydzień, przez tydzień prowadzimy zbiórkę, polecamy bardzo, bardzo serdecznie. Szczegóły znajdą państwo, zresztą tak jak mówiliśmy przed chwilą, na naszej stronie internetowej. Mam nadzieję, że uda się naszemu gościowi dotrzeć. Po godzinie 20 zapraszam i rodziców, i dzieci do wysłuchania rozmowy z naszym gościem. A zakasujemy rękawy i przygotowujemy specjalne rękawice i jeszcze do tego pewnie szpadle, żeby móc zasadzić drzewa. Kalendarz mówi, że, o ile dobrze liczę, że za 32 dni będzie już zima. Niesamowite, jak to wszystko szybko biegnie, ale zanim ona przyjdzie i tak nastanie oficjalnie, zgodnie z kalendarzem, jeszcze spróbujemy zasadzić drzewo i to już w następną sobotę o tej inicjatywie poznańskiej. Będziemy mówić po godzinie 20. Polecam bardzo serdecznie. Pani Ewa, która sadzi drzewa, tak w skrócie można by powiedzieć, kim jest nasz gość. Ewa Bajbak z Inicjatywy Społecznej ČRMH. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani Ewa jest współorganizatorką akcji, która odbędzie się już w najbliższą sobotę. To jest akcja, która odbędzie się w Poznaniu, na ulicy, która ma piękną nazwę, ČRMH-owa. I to będzie akcja sadzenia drzew.
Tak, rzeczywiście nazwa ulicy nam się bardzo udała i dobrze pani powiedziała, jestem współorganizatorką, ponieważ spiritus mówiąc akurat tego sadzenia jest mój sąsiad Krzysztof. Jesteśmy na ulicy ČRMH-owej, takim miejscem, gdzie mamy i bloki mieszkalne z dużą ilością mieszkańców i mamy dużo domków jednorodzinnych i szeregowców. I mamy bardzo mało miejsca takiego dobrego dla ludzi.
I mamy co to też, oznacza? To dobre co to oznacza? Miejsce dla ludzi.
To oznacza, że jak się wychodzi z bloku, to jest beton, a zaraz za tym betonem albo na tym betonie jest zaparkowane auto. I jest tam, mimo tego, że to jest w sumie droga dość osiedlowa, bardzo duży ruch, ponieważ sąsiadujemy z szkołą dębinka, do której codziennie wszystkie dzieci są przywożone, więc mamy tam ogromne korki od rana do wieczora. Natomiast to powoduje, że nie ma takich miejsc zielonych, nie ma miejsca, gdzie jest ławka, teraz to już się trochę zmieniło, i nie ma miejsca, gdzie dzieci mogą wyjść i swobodnie się bawić. Mówię to jako osoba bezdzietna, ale obserwuję dzieci moich sąsiadów i muszę powiedzieć, że sama miałabym poważne obawy, żeby mojemu dziecku swobodnie pozwolić wyjść w to miejsce. Więc zieleń to jest jedno, ale drugie to jest właśnie taka przestrzeń, która jest dla ludzi dostępna, i która sprawia, że oni mogą się zatrzymać i na przykład mogą z kimś porozmawiać, albo jest dostępna dla dzieci albo starszych, tak? Bo właściwie i dzieci, i starsi ludzie to są takie osoby, które faktycznie mogą mieć problem z dostępnością, bo ja jako osoba młoda, poruszająca się żwawo, nie napotykam tych problemów, które one napotykają. No i mamy też na ulicy Czeremchowej, i to muszę powiedzieć, taki ogromny nieużytek. Mamy ogromne byłe boisko zespołu szkół, które swego czasu było w zarządzie miasta, teraz chyba już nie jest. No i bardzo chcemy z sąsiadami mieć więcej zielonego i wszyscy mówią, wybudujmy tam plac zabaw, ale to nie jest takie proste. Więc robimy rzeczy bardzo proste. Wychodzimy, znajdujemy miejsce, gdzie drzewo przetrwa i je tam będziemy sadzić.
No ta nazwa sobotniego sadzenia drzew jest taka podniosła, bo nazwaliście ją zasadź drzewo na wieki. Jest w tym trochę patosu.
Tak, ja muszę powiedzieć, że mnie bardzo poniosło po tym, jak właśnie sąsiad Krzysztof do mnie zadzwonił i powiedział, słuchaj, no zasadźmy w końcu te drzewa, już tyle razy o tym rozmawialiśmy, ale tak słuchając jego, kiedy on mówił mi, jaka to jest wizja, znaczy dlaczego będziemy zapraszać dzieci, i słuchając go sobie pomyślałam, że to jest patos, ale to jest prawda, to znaczy... Nasze życie, nawet jak dzisiaj jest wyjątkowo długie, bo czasami trwa 80-90 lat, to jest nic dla dobrego, żywego drzewa. I tak sobie pomyślałam. I Krzysztof też mi bardzo dobrze to jakby zobrazował, jak to będzie wyglądało. Znaczy będziemy tym dzieciom mówić, że drzewa są bardzo potrzebne i dlaczego, ale jaką odpowiedzialnością też jest posadzenie tego drzewa. Że to się nigdy samo nie robi, tak? Bo to jest w ogóle taka, też taki problem, który my mamy, jak na przykład piszemy jakieś petycje do miasta. To znaczy, to nie jest tak proste posadzić drzewo, no po prostu rośnie.
Właśnie tak sobie zapowiadając w poprzedniej godzinie programu nasze spotkanie, właśnie powiedziałam, że jak to się właściwie sadzi drzewo, bo to nie jest tak proste jak posadzenie cebulki kwiatowej w ogródku. Wydaje się, no bo te konsekwencje później roślinne są po prostu zupełnie inne, że nie mamy łodyżki, tylko mamy pień. Co pani o tym może powiedzieć?
No ja mogę powiedzieć to, co będziemy mówić z Krzysztofem w sobotę, czyli że jakby robiąc to trzeba robić odpowiedzialnie, czyli trzeba zachować odpowiednie odległości od różnych obiektów, które są. Zachować takie odległości, które zagwarantują temu drzewu odpowiednie nawodnienie i dostęp do gleby. Czyli nie będziemy mieli tego, co kiedyś, teraz już się inaczej buduje, ale kiedyś było mnóstwo takich chodników powysadzanych przez korzenie drzew, bo kiedyś się robiło tak, że się sadziło drzewa, betonowało i nikt o tym nie myślał, że są jakieś standardy, że tutaj musi być 2,5, tu musi być 1,5 metra i tak dalej. Więc jakby to... Ale myślę sobie, że to jednak, to znaczy nawet jeśli to drzewo miejskie, a drzewo miejskie zawsze żyje krócej niż drzewo w takim obszarze pozamiejskim, ono zawsze nas przeżywa. I myślę, że w tym jest też taki bardzo głęboki symbol, że to, co my robimy jako sąsiedzi z tymi dziećmi naszych sąsiadów, to jest coś, co zostaje. I ta ulica Czeremchowa będzie taka, jaką my ją zostawimy jeszcze długi, długi czas. To jest kwestia 20, 30, 40 lat.
Rozmawiamy o ulicy Czeremchowej w Poznaniu, ale myślę sobie, że taki pomysł, gdyby był podpatrzony albo podsłuchany w innych miejscach, chociażby Wielkopolski, byłybyśmy jak najbardziej za. W zapowiedzi wydarzenia na profilu facebookowym między innymi pojawia się pytanie, na które, jak sądzę, w sobotę będzie odpowiedź, ile drzew powinien zasadzić każdy człowiek. Ale liczę na to, że za kilka minut po piosence uchyli pani rąbka tajemnicy. Pani Ewa Bajbak z nieformalnej inicjatywy Czeremcha jest dzisiaj naszym gościem. Rozmawiamy o sadzeniu drzew w mieście, a takim pretekstem naszej rozmowy jest sobotnie wydarzenie, kiedy to właśnie na ulicy Czeremchowej w Poznaniu będzie taka akcja, skierowana głównie do dzieci i opiekunów. Tymczasem słucha nas pan Krzysztof. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Który postanowił zadać pytanie, a też jest człowiekiem, który posadził drzewo.
Tak, rzeczywiście. 8 lat temu posadziłem kasztanowiec u mnie na ogródku i on już jest tam wyższy ode mnie, czyli ma gdzieś około 2 metrów. Chciałem zapytać tej gościa na audycji, czy ja mogę w tym wieku drzewo to przesadzić jeszcze? Jeżeli tak, to jak duży okrąg wokół drzewa muszę przekopać, czy żeby zabrać te korzenie? Czy to, nie wiem, 0,5 metra wystarczy, czy metr, czy być może więcej? I drugie pytanie, które mi się też nasunęło, ponieważ no, Państwo tutaj mówicie o akcji, która jest w Poznaniu. My z kolei mieszkamy 100 kilometrów od Poznania w gminie wiejskiej. To tak trochę zupełnie inaczej pewnie wyglądają realia. Gdzie najlepiej byłoby spróbować się dowiedzieć, czy jakie kroki podjąć w gminie, czy być może w jakichś innych organizacjach, żeby zapytać, gdzie można by takie drzewo posadzić, czy gdzieś w jakimś parku, czy to można sobie zrobić samemu właśnie, czy właśnie tutaj muszą być jakieś oficjalne zgody, jakieś występować z oficjalnymi pismami. To
zaraz spróbujemy odpowiedzieć. Tak. Rozumiem, że pyta pan o wiek drzewa, a nie własne, jeśli chodzi o przesadzenie.
Zdecydowanie, tak.
Dobrze, panie Krzysztofie, bardzo serdecznie dziękuję i cieszę się, że się przyjął ten kasztanowiec. To musi imponująco wyglądać, a za chwilkę pani Ewa spróbuje odpowiedzieć. Tymczasem rozłączam się. Proszę słuchać nas już z głośników. Jak to jest, pani Ewa?
Ja zacznę od drugiego pytania, ponieważ ono jest mi bliskie i na to potrafię dosyć wyczerpująco odpowiedzieć. Rzeczywiście zasadzenie w ogóle drzewa, a szczególnie w mieście, nie jest specjalnie łatwe. To znaczy, przede wszystkim trzeba sprawdzić, do kogo należy teren, do kogo należy ziemia. Wyobrażam sobie, że w urzędzie gminy tych dokumentów jest mniej, bo zagęszczenie jest mniejsze, więc być może będzie panu łatwiej. Natomiast życie warto sprawdzić, do kogo należy teren. To jest punkt A. No, w Poznaniu to jest dosyć trudne, bo czasami jest tak, że jest ulica, zaraz za nią jest na przykład fragment, który jest zarządzany przez Zarząd Dróg Miejskich, a zaraz potem jest jakaś prywatna posesja, ale ta prywatna posesja na przykład jest w zarządzie jakiejś wspólnoty mieszkaniowej. Więc tutaj rzeczywiście trzeba być ostrożnym i ja zachęcam do rozsądnej i uczciwej partyzantki ogrodniczej. Natomiast w ramach prawa w tym sensie, że no spodziewajmy się, że jeśli komuś na jakiejś posesji zasadzimy drzewo, no to on je za 5 czy 6 lat po prostu wykopie albo przejedzie koparką. Zupełnie nie to jest celem. Ja to mówię też przez zaciskając zęby z żalem, dlatego że my na Czeremchowej mamy bardzo duży taki teren, który w ogóle w odczuciu naszych sąsiadów, czy mnie samej, powinien być w ogóle parkiem, lasem i tak dalej, ale nie możemy tego zrobić, ponieważ jest niejasna sytuacja własnościowa. I co z tego, że my zasadzimy tam drzewo, jak na przykład za 2 lata wjedzie tam buldożer, który po prostu przygotuje teren pod inwestycję. Więc to jest pierwsza sprawa. Więc należy być rozsądnym, warto sprawdzić. Ja na przykład mam taki sposób, że po prostu pytam wspólnotę, bo rzeczywiście u nas jest tak, że jest to dosyć gęsto, więc my wiemy, że jeśli wstępnie jest takie dogadanie...
Mówi pani o administratorze wspólnoty mieszkaniowej.
Tak, wspólnoty mieszkaniowej, ale najlepiej często są mieszkańcy z tej samej wspólnoty w zarządzie, więc łatwo z nimi po prostu pogadać. No i póki to nie wywoła jakiegoś wielkiego skandalu i oburzenia, a raczej nie wywołuje, bo tak jak malowanie kredą po chodniku może, i to wiem z doświadczenia, tak myślę, że zasadzenie drzewa, które wykwitnie na wiosnę, to jest jednak coś dobrego, więc po prostu sprawdzać i tyle, i być rozsądnym.
Też zachowywać w urzędzie
myślę, że gminy, tak, i zachowywać oczywiście odległości. Myślę, że jak są takie miejsca jak parki, w zależności od kim są zarządzane, czy to jest też od gminy, ktoś inny, po prostu warto to sprawdzić, ale zakładam, że na pewno w miejscu, gdzie jest zielono, po prostu łatwiej coś dosadzić. Natomiast do pierwszego pytania. Po pierwsze gratuluję pomysłu zasadzenia takiego kasztanowca z okazji urodzin dziecka, a po drugie muszę się przyznać, że ja jestem hobbystką ogrodniczką i niestety nie potrafię panu kompetentnie odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast gdybym miała taką zagwostkę, to bym pewnie zadzwoniła do ogrodu botanicznego albo się tam przeszła przy okazji o to zapytała. Wyobrażam sobie, że do 8-letniego kasztana trzeba by wziąć koparkę dobrą, bo rzeczywiście ten promień, żeby zachować ukorzenienie, które jest kluczowe przy przenoszeniu drzew, jest bardzo duży.
I przyszło mi do głowy jeszcze jedno miejsce. Arboretum Kurnickie. Tam
oczywiście,
też są specjaliści.
Na pewno. To są ludzie, którzy to robią na co dzień.
Też mi na gorąco przyszło to do głowy. Panie Krzysztofie, bardzo dziękujemy za sygnał. Gdyby państwo chcieli zadać jakieś pytanie, to ostatnia chwilka, bo nasza rozmowa powoli dobiega końca. 61 8654 654. Ile drzew powinien zasadzić każdy człowiek? O tym państwo piszą, zadają takie pytanie intrygujące na profilu facebookowym. No właśnie, to są takie wyznaczniki.
Tak.
Wiem, ile człowiek powinien dziennie kroków zrobić, chociaż to też
na to też są aplikacje.
No właśnie, a z tymi drzewami?
Z drzewami chyba jeszcze aplikacji nie ma, albo oni nie wiem i zaraz ktoś zadzwoni i powie nam, że jest i to było świetne. Tak, no też jeśli te pytania są tam dlatego, że zarówno kolega czy sąsiad Krzysztof i ja mamy taki cel, żeby tym dzieciakom, które no najczęściej są chłonne, chętne i chcą wiedzieć, po prostu to powiedzieć. Tak, jest mnóstwo statystyk i one są dostępne na różnych stronach. One są z reguły bardzo wiarygodne. Ja się nie pomnę, jak rozmawialiśmy z Krzysztofem przy kawie o tym, to on chyba powiedział o trzech drzewach. To znaczy, że trzy takie dojrzałe, dobrze funkcjonujące, zdrowe drzewa są w stanie wyprodukować tlen na całe życie człowieka. Mogę się mylić, natomiast generalnie to tak jest. I jeśli myślimy sobie o tym, że my jako człowiek, który ma jakiś ślad, ale ja mówię tylko oczywiście o oddychaniu, nie mówię o całym śladzie ekologicznym, który robimy jako ludzie jeżdżąc, nie wiem, SUV-ami albo wyrzucając mnóstwo plastikowych opakowań, no to to jest dopiero początek, nie?
A te drzewa to będą siane czy sadzone?
To będą sadzone. Sąsiad Krzysztof ma jakieś bardzo zaufane ogrodnictwo, źródło. Bierzemy coś, co jest w naszym zakresie cenowym, w sensie my to robimy własnym sumptem, ale też, żeby to były takie drzewa, które mają szansę się przyjąć. My nie mamy tej wiedzy, którą ma na przykład Zarząd Dróg Miejskich, kiedy obsadza pasy zieleni, tak? Bo wtedy się dobiera rzeczywiście tą zieleń do tego, żeby była trwała, żeby miała szansę przetrwać na przykład zasolenie, chociaż teraz się coraz mniej soli, właściwie nie powinno się solić.
Panie, bo wejdę pani w słowo, widzę, że dzwoni telefon, spróbuję odebrać na gorąco.
Dobrze.
Zobaczymy, bo zachęcałam, więc odbieram. Halo, dobry wieczór, audycja z innej bajki.
Dobry wieczór, z tej strony Przemysław. Ja się chciałem spytać jeszcze a propos tej akcji noczorymchowej.
Tak.
A o której godzinie będzie ta akcja? Bo próbuję przeszukać właśnie Facebooka i nigdzie nie jest...
Właśnie już zmierzamy do tej puenty.
Okay.
A to znaczy, że jak pan się dowie, to pan przyjdzie?
Jeszcze bardziej. Jeszcze przywiozę własne drzewo.
O, świetnie.
Mam do wyboru dęba szypułkowego, mam do wyboru dęba czerwonego albo brzozę. Wszystko z własnej roboty.
Brzoza na pewno nie będzie miała problemu, żeby się zaaklimatyzować.
Czyli co? Raz, dwa, trzy. Brzozę wybierz ty.
Mhm. Dobra, będzie brzoza.
Bardzo dziękujemy. 9.30. 9.30.
Ja nie wiem, jak blisko pan nas mieszka. 9.30 spotykamy się.
Dobra.
A, no to zapraszam. Jesteśmy między dwoma budynkami, 31 i 32. One mają taki charakterystyczny koralowo-różowy kolor.
Okej, super, dobra, bardzo dziękuję.
To my bardzo dziękujemy. No proszę, kolejny pan
bardzo
złowiony.
Bardzo się cieszę. Teraz będziemy szukać miejsca na wizji lokalnej na tę brzozę.
Dobrze, czyli to, między o 9.30, około dwóch godzin przewidzieliście.
Tak, mam takie doświadczenie, że przy zimnych miesiącach ludzie więcej nie wytrzymują na dworze.
Dobrze. Chyba, że później po latach przytulą się do drzewa, które zasadzili, jak już będzie duże. Co ważne, udział w tej akcji jest bezpłatny.
Oczywiście, to jest otwarte miejsce. Zapraszamy wszystkich, którzy mają okazję przyjść. To jest w ogóle bardzo ciekawe spotkanie, dlatego że my sobie tak cichutko czekamy na to, kto przyjdzie i nagle pojawiają się ludzie, przychodzą, nagle po trzech minutach przychodzi ktoś inny, ludzie są trochę zawstydzeni, nie wiedzą, co ze sobą zrobić, a po dwóch godzinach jest całkiem sympatycznie i wiemy, co kto robi.
Czy trzeba się jakoś wyposażyć, coś przynieść?
Jeśli macie ochotę rzeczywiście grzebać z nami w ziemi, a nie tylko słuchać, no to weźcie sobie rękawiczki. My będziemy mieli rękawice jednorazowe, natomiast rzeczywiście przy grzebaniu w ziemi fajne są takie grupy. W jakichś tam marketach budowlanych to można kupić nawet na bardzo dziecięce rozmiary.
Polecamy bardzo serdecznie dla dzieci i opiekunów i jak słychać było przed chwilą również dla tych, którzy są dorośli, ale mają w sobie trochę dziecka i zamiłowania do drzew. Zapraszamy bardzo serdecznie, to już najbliższa sobota, a o tej wyjątkowej, kameralnej akcji rozmawiałam z panią Ewą Bajbak z nieformalnej inicjatywy Czeremcha, ogrodniczce, amatorce, jak sama o sobie mówi. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Jest za 15 minut 21. Rafał Polacki jeszcze zostaje przy sterach. Po 21 Arsenał Kultury polecam. Po 22, jako że wtorek, 2 godziny spotkania z Łukaszem Kurzawskim i audycją Lubię Jazz. Radio Poznanie, dobre również na późniejszy wieczór. A ja mam nadzieję, że z młodszymi i starszymi słuchaczami spotkam się, jak to zwykle bywa, jutro po godzinie 19. Anna Jaworska. Do usłyszenia.